Dzięki, Krzysiu. Miło być wśród Was znowu. Dzisiaj przechodzimy przez Dzieje Apostolskie i dzisiaj dotarliśmy do 13 rozdziału, więc jeśli macie Biblię, to możecie śledzić to, co mówimy, jak nie, to będziemy mieli tekst jak zwykle na ekranie i dzisiaj mam nadzieję, że Maciejka się zgodzi na to, żeby nam to przeczytać. O, to tu muszę. W tą stronę dzisiaj, tak? Dziękuję. Dobra. Więc mamy dosyć kluczowy rozdział, bym powiedział. Każdy oczywiście posuwa nas do przodu, ale jeżeli pamiętamy z 11 rozdziału, to zaczęli się zjawiać grupy w nowych miastach. I centralne miasto, które mamy w 11 rozdziale, to jest Antioch Syrii. I żebyśmy się nie mieszali w naszych głowach, tu mamy jeden Antioch Syrii, a tu mamy drugi. I to jest Antioch Pisidii. Więc będziemy mówili o jednym i o drugim dzisiaj. I to jest nazwane pierwsza podróż misyjna apostoła Pawła. Więc dzisiaj zaczynamy od Antiocha w Syrii i przechodzimy przez Cypr od zachodniego, od wschodniego brzegu i główne miasto Salamis do zachodniego brzegu, gdzieś to 150 km mamy do Pafos. I później płyną apostołowie tu do Pergi i później do Antiocha w Pisidii i na sam koniec mamy mowę o tym, że idą dalej do Ikonium. Ale kończymy właściwie w tym miejscu. Te dwa Antiochi są bardzo istotnymi miejscami, jak zaraz się dowiemy. I w 11 rozdziale mieliśmy Barnaba, który poszedł do Antiochii, do Antiochii w Syrii, tego pierwszego, dlatego że słyszał, że dużo osób się nawraca. Jak pamiętacie, wcześniej było prześladowanie w Jerozolimie w 8 rozdziale i rozproszyli się w tym momencie wierzący, to jest 11 rozdział, 19 werset, zostali rozproszeni z powodu prześladowanie związane z Stefanem, który został ukamienowany, jak to pamiętamy. I tam w 20 wersecie 11 rozdziału ludzie z Syrii, z Cypra pojechali do Antiochii Syryjskiego, żeby tam mówić do Żydów, do Greków również. Więc była mowa o, było fala, która w 19 wersecie 11 rozdziału tylko przemawiał do Żydów, ale potem w 20 wersecie mamy kolejną falę, które dotali do Antiochii i mówili również do Grzechu, do Greków. I 21 werset 11 widzimy, że ręka Pana była nad nimi i dużo osób się nawracało, uwierzyło w Pana i Kościół w Jerozolimie wysyła Barnabę tam, żeby zobaczyć, co się dzieje, że tu jakieś poruszenia jest wśród pogan. I on tam pojechał, jest uradowany tym, co widzi i potem on jedzie po Pawła, płynie po Pawła. Paweł był w tym momencie w Tarsus. Paweł, który w tamtym czasie był nazwany Saul. Saul to król Izraela, to Paul, czy Paweł był, miał to same imię jako Saul. A później zobaczymy w tym rozdziale, że on zmienia tą nazwę na Pawła. Więc mamy Pawła, który w tym momencie jedzie z Barnabą do Antiocha. Tam wiele osób się nawraca i tam czytamy 26 werset, teraz 11 rozdziału, że tam został rok z Barnabą i tam w tym miejscu pierwszy raz uczniowie zostali nazwani chrześcijanie. Właśnie w Antiochii. I potem mamy 12 rozdział i tu mamy Piotra, powrót do Piotra. Piotr, który jest w więzieniu, jest potem wyzwolony z więzienia i mamy króla Heroda, który ginie. I potem mamy pod koniec 12 rozdziału, wracamy do Barnaby i Saula, którzy wracają z Jeruzalima i pojadą do Antiochii i z nimi biorą Jana Marka. Więc to jest wstęp do tego, co jest w 13 rozdziale. Mamy rozwijający się kościół w Antiochii, na Cyprze i teraz zobaczymy, co dalej. Więc przejdźmy dalej. Tam macie widok Antiochii Syryjskiej.
W Antiochii, w tamtejszym kościele byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem Terachą i Szaweł, gdy odprawili publiczne nabożeństwo i puścili, rzekł Duch Święty. Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po puście i po modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk wyprawili ich, a oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji i stamtąd odpłynęli na Cypr.
Jak ludzie czytają Dzieje Apostolskie, jest pytanie, czy to jest normatywne, to co czytamy, czy to jest opis. Czyli czy to jest po prostu opis tych wydarzeń, czy te wydarzenia mają dla nas nauczkę, czy mamy naśladować to, co Paweł w tym momencie zrobił. Czy mamy dokładnie tak samo działać jak on. I my jako chrześcijanie szukamy lekcji, i słusznie. Ale nie wiemy czasami, co tu jest dla nas, co jest przekazane przez 2000 lat, żebyśmy to powtórzyli, a co jest po prostu opisem apostoła Pawła, który przechodzi pewną metanoia, pewne zmiany i musi teraz budować nowy fundament. Fundament był jego żydowska religia, prawo, prorocy, i teraz jest nowa era. I Paweł ma zadanie teraz, żeby odkryć nową drogę. I wiele tu nie jest powiedziane. Łukasz nie opisuje dla nas w szczegółach wszystko, co nas zaciekawi. Na przykład on nie mówi nam, jak duch przemawiał. Nie wiemy, w jaki sposób ludzie tam służyli Bogu. Jest mowa o tym, że służyli. Nie wiemy, jak Bóg wyznaczył. Jak czytamy uważnie, to wiele pytań nam przychodzi do głowy. Ale to, co wiemy, jest na pewno, że jest teraz będzie w tym rozdziale, w tym czasie przełom. I oni tu wpływają do Cypra i przejdziemy dosyć szybko przez ten rozdział, jest to długi rozdział, przejdziemy szybko i spróbujemy wyciągać dla siebie nie tylko poznanie tego opisu, ale pewne normatywne zasady, które mogą być nam pomocne w naszym działaniu.
Gdy przybyli do Salaminy, głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich. Mieli też Jana do pomocy. Gdy przeszli przez całą wyspę, aż do Pafos, spotkali pewnego maga, fałszywego proroka żydowskiego, imieniem Bar Jezus, który należał do otoczenia prokonsula Serwiusza Pawła, człowieka roztropnego. Ten, wezwawszy Barnabę i Szawła, chciał słuchać Słowa Bożego. Lecz przeciwstawił się im Elimas, mag, tak bowiem tłumaczy się jego imię, usiłując odwieść prokonsula od wiary. Ale Szaweł, który także zwie się Paweł, napełniony Duchem Świętym, spojrzał na niego uważnie i rzekł: O synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg pańskich? Teraz dotknie cię ręka pańska, będziesz niewidomy przez pewien czas i nie będziesz widział słońca. Natychmiast spadły na niego mrok i ciemność i chodząc wokoło szukał kogoś, kto by go poprowadził za rękę. Wtedy prokonsul, widząc, co się stało, uwierzył, zdumiony nauką pańską.
Więc mamy, Paweł dociera ze swoimi kolegami, Barnaba, co najmniej Barnaba i Mark. I oni dotali do Salamis. Salamis jest, już widzieliśmy na mapie, na wschodniej stronie wyspy Cypra. Najważniejsze miasto tam, tej wyspy. I tam w Cyprze byli ludzie, byli Grecy i byli też Żydzi. I mają ze sobą Marka, nie wiemy, co Mark robił, ale no, jedni uważają, że po prostu był kolejnym sługą, drudzy, że był w jakiś sposób związany jako pomocnik dla Barnaby i Pawła. Był kuzynem z Barnaby, więc jakieś tu związki byli. Natomiast zobaczymy za chwilę, że Mark odejdzie, że on nie kontynuuje tej podróży, to w jakimś momencie coś się stało między tą grupę, co najmniej ta trójka, co spowodowało, że on rezygnował z dalszą podróżą. I wygląda na to, że to mogło być, no nie wiemy, co to było, ale całkiem możliwe to było z powodu tego, co się wydarzyło na Cyprze. Bo jak przepływa dalej, jeżeli mogę szybko działać tu, jak przepływają dalej do Pergi, w tej chwili oni są tu, Salamis, przechodzą do Papos i potem do Pergi i w Perdze on od razu wraca do domu, jak inni idą dalej. Więc coś się stało, nie wiemy co między nimi, ale możliwe, że po prostu on był niezgodny z tym, co się wydarzyło na wyspie Cypra. I co tam się wydarzyło? No, to najważniejszy moment to jest w mieście Pafos. I w mieście Pafos widzimy, że jest tam prokonsul Sergius Paulus, który był, Łukasz pisze, był inteligentny, miał rozumienie, natomiast miał na swoim dworze miał magii, który nazywał się Bar Jezu, to znaczy syn Jezusa. Ten magii miał na imię i on próbuje mieszać. Jak Paweł i Barnaba dochodzą do Pafos, tam na zachodzie Cypra, ten prokonsul żąda dyskusję, interwiu z apostołami i zadaje im pytanie i widzimy, że on się nawraca. Natomiast ten Bar Jezu no, miesza i w końcu Paweł interweniuje tak, że on już jest, widzi tylko mgła i jest ślepy. I to ta moc jest dla prokonsula bardzo istotne. Komentatorzy uważają, że to jest kluczowy moment, że to, co było wcześniej, to nawrócenie Korneliusza, jak pamiętamy to, że to było pewne wydarzenie jednorazowe, unikalne, że uczniowie, apostołowie nie przywiązali do tego tak wielkiej rangi. Natomiast tu mamy człowieka z Imperium Rzymskiego, inteligentny, wpływowy, ważny, który właściwie nie ma dużo wspólnego, czy cokolwiek wspólnego z Żydami, żydowską religią. I on się nawraca. I jak czytamy dalej, Paweł zaczyna mieć wielką służbę wśród nieżydów. I Paweł może w tym czasie, zaczyna być nazwany Paweł w tym momencie. Zmienia imię właściwie od Sawła do Paula, do Pawła. Paul, który jest grecki imię. I to Paweł teraz ma nowe zadanie, żeby ustawić Kościół w jakiś sposób. I zobaczymy, jak jemu to pójdzie.
Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Perge w Pamfilii, a Jan wrócił do Jerozolimy, odłączywszy się od nich. Oni zaś przeszli przez Pergę, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli.
No jedno z podejrzeń tego wersetu, że Jan przestał z nimi jeździć, to jest, że to, co się stało z Sergiusem Paulusem w Pafos, to zaczęło być, no na pewno dyskutowali to apostołowie. Co to jest? Jak teraz się poruszać? Jesteśmy w totalnie nowy teren, daleko od Żydów. Na początku Paweł miał zadanie, strategię, że przybył do nowego miasta i poszedł do synagogi. I to jest ciekawa strategia misyjna, która jest używana przez wielu dzisiaj. Że zaczynamy od tych, którzy teoretycznie powinni być bliżsi. Teoretycznie powinny się nawracać. Teoretycznie powinny być zainteresowani Bogiem, nowościami, pogłębianiem relacji i tak dalej. To jest pewna strategia, którą Paweł używa, ale coraz bardziej Paweł wkracza w nowy teren i tu ma do czynienia przede wszystkim nie z Żydami, tylko z poganami. I w tym momencie musi przerobić swoją przeszłość, swój fundament żydowski. Zaraz zobaczymy, jak on to robi. Bo w Antiochii dopiero potem zaczyna budować fundament dla chrześcijaństwa. Odchodząc od fundamentu żydowskiego. Więc przejdźmy dalej i zobaczymy, i możliwe, że Jan Mark w tym momencie się zgubił. Możliwe, że on oponował, nie poszedł tak radykalnie do przodu jak Paweł czy Barnaba. Nie wiemy, to jest przypuszczenie, ale widać, że to był bardzo istotny moment, że jeden z tego zespołu odszedł, wrócił i wiemy z innych źródeł, że Paweł nie był zadowolony. Coś tam się stało między nimi. Możliwe, że tak, że on po prostu nie szedł tak daleko, tak szybko w swoim myśleniu, jeżeli chodzi o zmianę. I to też jest pewna prawidłowość, jeżeli chodzi o misyjne działanie, że często wkraczamy w nowy teren, w nową rzeczywistość, w nową kulturę, w nowe otoczenie i trzeba myśleć, co dalej, jak tu się poruszać. Co mamy im do oferowania? Paweł musiał zadawać sobie to pytanie, będąc Żydem, mając żydowski fundament dla swojego myślenia. Więc idziemy dalej. To jest Perga właściwie. To, jak widać, ogromne miasto. Ciekawe, że nie mamy za dużo powiedziane coś, co tam się działo. Ale poszli dalej i przeczytamy, co dalej się dzieje.
Wstał więc Paweł i skinąwszy ręką przemówił. Słuchajcie, Izraelici i wy, którzy boicie się Boga. Bóg tego ludu izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył lud na obczyźnie w ziemi egipskiej i wyprowadził go z niej mocnym ramieniem. Mniej więcej przez 40 lat znosił cierpliwie ich obyczaje na pustyni i wytępiwszy 7 szczepów z ziemi Kanaan, oddał im ziemię w ich dziedzictwo. Mniej więcej po 450 latach. I potem dał im sędziów aż do proroka Samuela. Później poprosili o króla i dał im Bóg na 40 lat Saula, syna Kisza z pokolenia Beniamina. Gdy zaś jego odrzucił, powołał Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach. Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed jego przyjściem Jan ogłosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu, a pod koniec swojej działalności Jan mówił: ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach.
Paweł, przynajmniej mamy 3 kazania Pawła w Dziejach Apostolskich i to jest pierwsze. I widzimy tu ten fundament żydowski, który teraz opisuje Paweł. Właściwie fundament żydowski to opierało się o 4 punktach głównie. Jeden to jest, że Bóg jest Bogiem Izraela. Drugi, że Bóg wybrał patriarchów dla siebie. Trzeci, że Bóg odkupił swój lud z Egiptu. I czwarty, że Bóg dał im ziemię, Palestynę. To byli te fundamenty, w oparciu o których Żydzi bazowali swoją tożsamość i mieli prawo i proroków, którzy prowadzili ich przez te kroki. Więc on tu bierze ten żydowski fundament, żeby nawiązać do tego. I piąty, można powiedzieć, dodaje tu, i to jest Dawid, synowstwo Dawida, który będzie ocechowało Mesjasza. Więc on tu zaczyna powiązać to, co będzie, to, co było żydowskie, to, co było w Starym Testamencie, z tym, co ma być w Nowym, z nowym Synem Bożym, który się zjawi za chwilę w podstawach chrześcijańskich. Ale na razie on omawia ten żydowski fundament dla słuchaczy. Widać, że ciekawostka, tylko powiem, że tu jest mowa o tym, że on stał. I w synagogach to zwykle mówcy stali. Natomiast ciekawe jest, że Jezus, jak uczył w synagodze, na przykład w Nazarecie, siedział. On stał, żeby czytać, żeby cytować, natomiast kiedy doszło do uczenia, on siedział. Więc idziemy dalej. Okay.
Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy boją się Boga, nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jerozolimy i ich zwierzchnicy nie uznali go i potępiając go, wypełnili głosy proroków odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby go stracił. A gdy wykonali wszystko, co było o nim napisane, zdjęli go z krzyża i złożyli w grobie. Ale Bóg wskrzesił go z martwych, a on ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z nim razem poszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o nim przed ludem. My właśnie głosimy wam dobrą nowinę o obietnicy danej Ojcom.
Więc tu Paweł podaje 4-punktowe podsumowanie Ewangelii, które on zrozumiał. Pierwszy, że Jezus był ukrzyżowany. Drugie, że podali go do grobu. Trzecie, że Bóg go wskrzesił z martwych. I czwarte, że oni stali się świadkami tego, co było zrobione w Jerozolimie i mieli teraz być świadkami w innych miejscach. Więc Paweł zaczyna od nowej bazy. Zaczyna teraz się zastanowić i będziemy razem z nim chodzili przez resztę tej księgi apostolskiej i przez jego listy, gdzie Paweł próbuje budować teraz nową rzeczywistość, nowy fundament dla tych nowych wspólnot, dla nowego kościoła. I do tego dodaje oczywiście Jezusa i to centralnie jest Jezus. Okay?
Że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie 2. Ty jesteś moim synem, jam ciebie dziś zrodził. A to, że go wskrzesił z martwych i że nie miał już nigdy ulec rozkładowi, tak wyraził, wypełnię wiernie święte sprawy Dawida. Dlatego i w innym miejscu mówi, nie dozwolisz, aby twój święty uległ skażeniu. Dawid jednak, zasłużywszy się swemu pokoleniu, zasnął z woli Bożej i został złożony u boku swoich przodków i uległ skażeniu. Lecz nie uległ skażeniu ten, którego Bóg wskrzesił. Niech więc będzie wam wiadomo, bracia, że zwiastuje się wam odpuszczenie grzechów przez Niego. Każdy, kto uwierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich grzechów, z których nie mogliście zostać usprawiedliwieni w prawie mojżeszowym. Baczcie więc, aby nie sprawdziły się na was słowa proroków. Patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i odejdźcie, bo za dni waszych dokonuje dzieła, dzieła, któremu byście nie uwierzyli, gdyby wam ktoś o nim mówił.
Więc tu Paweł połączy Dawida i pomysł o synu Dawida, Mesjaszu, połączy to właśnie z Jezusem. I apeluje do braci. Mówi teraz coraz bardziej ogólnie. Ale zostawia najpierw Izrael. Przed tym, że całkiem odpłynie w kierunku pogan, on ma konkludujące słowa dla Żydów. I to są potężne słowa. Może nie wyłapujemy ich, ale wczoraj akurat w grupę biblijną, którą mamy, jedny z nas zapraszamy a propos na to, jeżeli interesuje was, i przechodzimy akurat przez księgę Habakuka. A w księdze Habakuka, jak znacie, i Paweł tu cytuje księgę Habakuka. To Habakuk to mały prorok. I jeżeli ktoś z was zna Habakuk, to wiecie, że w pierwszym rozdziale jest mowa o tym, że Habakuk kwestionuje Boga, dlaczego on pozwala na takie zło w Izraelu. Dlaczego on nic nie robi. I Bóg odpowiada w 5 wersecie 1 rozdziału księgi Habakuka. Bóg odpowiada i mówi, będziecie się zdziwić, co ja zrobię. I co Bóg zrobił? No, Bóg przywołał Babilona, Nebukadnezera, jako swojego sługa. Izrael był tak grzeszny, że Bóg powołuje strasznego narodu, Babilona, żeby ich karać. To nie zrozumiecie, zdziwicie się, co ja zrobię. Zostawię was w rękach Babilończyków. Izrael już przestaje istnieć w takiej formie, jak było przed inwazją Babilończyków, które miało miejsce krótko po tym proroctwie. Więc tu mamy, co Paweł tu robi, cytując Habakuka. Co to ma wspólnego, to co Habakuk napisał 600 lat wcześniej, czy ponad 600 lat wcześniej. No ma to taki związek z tym proroctwem, że ludzie się zdziwią, Izrael się zdziwi, co Bóg zrobi. Izrael, który ma twardą kark, który jest, nie ma wiary, zdziwią się, że Bóg pójdzie dalej. Bóg pójdzie do pogan. Zostawiaj. I to jest właśnie ten motyw z Habakuka. Zdziwicie się, że coś teraz przełomowego się stanie. Co byście nigdy nie przypuszczali, że teraz Pan Bóg, Ewangelia jest dla Boga. I widzimy, zobaczymy, że poganie szaleją, że drzwi są otwarte dla nich, że Bóg teraz uznaje ich, że oni mogą być Jego sługami, tak jak Nebukadnezar mógł być za czasów babilońskich. Więc wielkie dla tych z nich, którzy znali Habakuka, Dla nas oczywiście to małe piwo, bo nie znamy, nie wiemy, co jest grane. Natomiast dla Żydów, którzy byli znawcami proroków, to oni by kojarzyli, o co chodzi. To jest orędzie Boga przed końcem Izraela, przed zniszczeniem Izraela. To jest, do tego Paweł się odnosi, więc on i znawcy proroków to wiedzą, o czym on mówi, resztę nie wie. Idziemy dalej.
Kiedy wychodzili, proszono ich, aby w następny szabat mówili do nich o tym samym, a po zakończeniu zebrania wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, żeby słuchać Słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju, ale Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonum, a uczniów napełniało wesele i Duch Święty.
Czyli krótko na koniec, mamy teraz wywołane przez Pawła stwierdzenie, mamy dwie skrajne różne reakcje. Mamy pogan, które cieszą się, szaleją, że Bóg do nich się zwraca. Ale mamy też Żydów, którzy są zazdrosni, którzy czują się zagrożeni. I jeżeli wrócimy do tej mapy na początku, jeżeli mi się uda przejść tam, to zobaczycie, o, tam chciałem dotrzeć. Tu widzicie Galacji. I dla znawców Nowego Testamentu to wiecie, że Bóg podał Pawłowe myśli, żeby napisać list do Galatów. I jeżeli dobrze znacie list do Galatów, do wierzących, którzy byli w tym rejonie, w Galacji, więc obok, tuż obok Antiochii, gdzie teraz bywa Pawła i uczy, i zaraz będzie, bo przyjdzie do Ikonium i przejdzie przez Galację. List do Galatów głównie zajmuje się prawem. Są starania ze strony nauczycieli, którzy przychodzą z Jeruzalima. O tym będziemy czytać w dalszej części dziejów. Oni przychodzą tu do tych miast i próbują odbudować szacunek dla prawa żydowskiego. I oskarżają Pawła o to, że on rozwala te fundamenty. Więc Paweł cieszy się tym z jednej strony, że tacy jak poganie, jak Sergius Paulus, że ich życie się zmienia i to gwałtownie i hurtowo. I 52 werset, to ostatni werset, uczniowie cały czas są pełnieni radością i Duchem Świętym. Mamy to z jednej strony, ale z drugiej strony mamy Żydów, 45 werset, którzy widzą tłumy, którzy kojarzą. Teraz słyszeli, że to co Habakuk powiedział o Izraelu 600 lat wcześniej, 650 lat wcześniej, że to się odnosi do nich. Czyli to było tylko cień rzeczywistości. To, co mamy w Starym Testamencie, to było rzeczywiste, ale wskazywało na coś dużo ważniejszego niż Babilon. wskazywało na to, że Żydzi odeszli od Boga. I Bóg teraz odwróci się i włącza w swoje królestwo, swój kościół pogan. Więc z jednej strony zachwyt i radość, z drugiej strony złość i zawiść i zazdrość. Paweł budzi taką reakcję. I zobaczymy w następnych rozdziałach, jak to się toczy dalej. Paweł będzie za chwilę w Galacji i czytamy w liście do Galatów koncentracja na prawo. Czym jest prawo? I Paweł musi borykać się z tym tematem, szczególnie pod ościałem tych Judejczyków, którzy przyjeżdżają, żeby go oskarżyć. Więc taki jest opis Pawła podczas pierwszej podróży. Następnym razem kontynuujemy to. Zachęcam, żebyśmy nie tylko znali trochę geografii, trochę historii. Mam nadzieję, że ta geografia i historia coś tam pomaga nam kojarzyć, rozumieć trochę głębiej tekst, to co się dzieje. Natomiast pytanie zasadnicze dla nas będzie w każdym rozdziale, za każdym razem jak studiujemy Biblię, jak my do tego się odnosimy, co to ma wspólnego z moim życiem dzisiejszym. I na pewno jest tak, i może tyle powiem na dziś, żeby dokończyć, że nie wszystko tu musimy powtarzać. Nie musimy dokładnie tak działać, jak Paweł działał. Paweł miał swoje zadanie, dane od Boga, swoją rolę. I to była przełomowa rola. Już nie czytamy więcej o Piotrze i innych apostołach. Teraz jest skupienie na to, co jest najważniejsze może w tej księdze. Że Bóg teraz dociera do końca świata. Przełamuje te wszelkie bariery, wszelkie trudności, żeby poganie mogli uwierzyć. I Bóg używa Pawła w nowy sposób, z nowym fundamentem, w radykalny sposób. I Paweł jest gotowy pójść za tym i szukać tej drogi. I na pewno my mamy tą samą Ewangelię. Na pewno my mamy zadanie dane od Boga, więc wiele tych aspektów dotyczy nas. Nie musimy przepłynąć na Cypr, nie musimy tu przemawiać do prokonsula. Wiele rzeczy nie musimy robić, co Paweł robił, ale pewne rzeczy powinniśmy. Możemy się uczyć. I zachęcam was, żebyście przeczytali ten rozdział z myślą, co tu dotyczy mnie. Co ja mogę wyciągać z tego? Co ja mam robić z powodu tych wydarzeń 13 rozdziału? Kontynuujmy tą pielgrzymkę, wędrówkę dalej następnym razem. Dziękuję.